Prognozy naukowców mówią, że za 10 lat najmodniejszym zawodem będzie projektant sztucznych osobowości. Za 20 lat sztuczny mózg na każdym kroku będzie wspierał podejmowanie naszych decyzji. Za lat 50 rozróżnienie człowieka od stworzonej przez niego maszyny będzie już niemożliwe. Te przewidywania rodzą oczywiście mnóstwo pytań dotyczących przyszłości naszej cywilizacji. Odpowiedzi na niektóre z nich poszukuje dr Tomasz Eszlendak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Może się okazać, że wytworzenie sztucznego umysłu pociągnie za sobą rozmaite konsekwencje społeczne. Na przykład możemy sobie wyobrazić sytuację, w której ludzie nie będą w stanie w ogóle pojąć tego, w jaki sposób ta maszyneria funkcjonuje, w jaki sposób jest zbudowana. Człowiek już w tej chwili traci kontrolę nad wiedzą produkowaną przez naukę. Inaczej, technologie, wszystkie technologie, które powstały na podstawie odkryć naukowych ostatnich, a szczególnie odkryć w sztucznej inteligencji, prowadzą do tego, że przeciętny człowiek z ulicy nie jest w stanie zrozumieć nawet podstaw wszystkiego tego, co konstruuje te przedmioty, tą technologię. Inaczej, używamy jej zupełnie jej nie rozumiejąc. Kiedyś stanie się w ten sposób, że będzie 20% społeczeństwa, które dzięki tym nowym technologiom będzie bogate, będzie się rozwijać, natomiast 80% społeczeństwa nie będzie w stanie w ogóle nawiązać no, walki jakby na tym polu, ponieważ i nie będzie rozumieć, i nie będzie w stanie posługiwać się tą technologią. To jest realne niebezpieczeństwo. Już w tej chwili widać to na Zachodzie, że część społeczeństwa przyzwyczajona do sieci teleinformatycznych, do sztucznej inteligencji, która rozmawia z nimi za pomocą ekranu komputera, za pomocą interfejsów i potrafi się komunikować w tym właśnie sztucznym świecie, zarabia więcej niż część, która nie potrafi. Czyli doprowadzi to do pewnych społecznych podziałów, do rozdziału. To jest realne niebezpieczeństwo, którego zaczątki już w tej chwili widać. Czyli nie jest tak, że rozwój technologii doprowadzi tylko i wyłącznie do bogactwa tych społeczeństw. Będzie zawsze część społeczeństwa, która nie będzie w stanie do tego dorosnąć. Proszę zwrócić uwagę, że ludzie, którzy cały czas będą chcieli coś poznawać, będą mogli wykorzystać tą sztuczną inteligencję do swoich celów, na przykład do penetracji kosmosu, albo do rozmaitych innych celów, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Fizyka współczesna w zasadzie bez sztucznej inteligencji, bez komputerów się nie obejdzie w przyszłości i zawsze będą ludzie, którzy będą dążyć do poznania świata. I wtedy sztuczna inteligencja będzie tylko i wyłącznie narzędziem przez nich wykorzystywanym. Jednak w planie no, całych kultur, kultury amerykańskiej czy kultury zachodnioeuropejskiej, może dojść do sytuacji, w której wyręczanie nas przez sztuczną inteligencję doprowadzi do rozwoju konsumeryzmu na bardzo szeroką skalę. Można to nazwać nawet no, pewnego rodzaju ogłupieniem, które w tej chwili też możemy obserwować, tylko i wyłącznie ogłupieniem spowodowanym przez rozwój rozmaitych mediów. Ten brak kontaktu bezpośredniego z drugim człowiekiem i brak możliwości podejmowania decyzji w wielu sytuacjach, kiedy sztuczna inteligencja zastąpi nas w sytuacjach radykalnych i takich, których ludzie nie za bardzo lubią, no, spowoduje, że w pewnym sensie nastąpi degrengolada tego, co w nas jest człowieczeństwem. Wszelkie kultury, wszelkie społeczeństwa, które nie będą miały dostępu do tych technologii, będą je chciały zdobyć zwyczajną przemocą. I to nie symboliczną, a fizyczną. Inaczej, rozwój technologii może doprowadzić w przyszłości do rozmaitych wojen, które będą uwarunkowane chęcią zdobycia tego rodzaju zasobów. Czyli rozwój naszej kultury, kultury zachodniej, takiej jak reprezentowana kultura w Stanach Zjednoczonych, gdzie sztuczna inteligencja i badania nad nią rozwijają się najszybciej, może doprowadzić do takiego rozdźwięku na świecie, że kultury na przykład arabskie będą starały się zdobyć te zasoby no, za pomocą przemocy, kiedy nie mogą inaczej. Jeżeli technologia będzie równała się pieniądze w przyszłości, to niestety to może doprowadzić do poważnych konfliktów i tutaj widzę zagrożenia.
W W audycji występują
Władysław Duch, Katedra Metod Komputerowych. Jestem kierownikiem Katedry Metod Komputerowych, która mieści się na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Norbert Jankowski, ja również pracuję w Katedrze Metod Komputerowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Krzysztof Grunczewski, jestem asystentem profesora Ducha w Katedrze Metod Komputerowych.
Jaka jest przyszłość sztucznej inteligencji? Co może się wydarzyć za 10, 20, a może 50 lat?
W roku 2010 spodziewamy się, że będzie sporo robotów, które będą na co dzień używane. One bardzo powoli nadchodziły. Było wiele problemów, które trzeba było rozwiązać. Powoli pojawią się różne zastosowania, takie jak choćby w telefonach możliwość tłumaczenia na żywo. W tej chwili mamy telefony komórkowe, gdzie coraz więcej ciekawych funkcji się będzie pojawiać, ale na razie, kiedy człowiek mówi, powiedzmy, w języku polskim, to telefon po drugiej stronie nie potrafi tego przełożyć od razu na język, powiedzmy, hiszpański czy angielski. Takie możliwości się pojawią na pewno w ciągu 10 lat następnych. Wydaje się, że jeśli myśleć o 20 latach, to już jest bardzo odległa perspektywa czasowa, to bardzo trudno jest powiedzieć, co naprawdę będzie możliwe. Po pierwsze, mogą się pojawić komputery kwantowe, które będą urządzeniami, no, w dalszym ciągu obliczającymi, ale ich możliwości wykroczą znacznie poza możliwości ludzkich mózgów, jeśli chodzi o możliwości podejmowania decyzji, rozwiązywania zadań. Komputery będą pozwalały nam odwiedzać cyberprzestrzeń czy przestrzeń wirtualną i być może, że powoli pojawi się nowe pokolenie, które będzie coraz lepiej się czuło w cyberprzestrzeni, a coraz gorzej w przestrzeni rzeczywistej. Wydaje się, że świat się stanie pełen rzeczywiście inteligentnych przedmiotów. Już w tej chwili się zaczyna montować różne urządzenia w przedmioty domowe, takie, które zwiększają ich inteligencję czy możliwości. Także wydaje się, że w ciągu 20 lat roboty o różnych kształtach będzie można spotkać na każdym kroku, a komputery przestaną być widoczne, bo będą wbudowane właściwie w wszystko. Można sobie też wyobrazić na przykład sytuację taką, w której ludzie zaczną coraz bardziej rozwijać pewne związki emocjonalne ze sztucznymi systemami. Prawda? Już w tej chwili dzieci lubią się bawić z jakimiś takimi zabawkami, bardzo prymitywnymi nadal, ale takimi, które czegoś się mogą nauczyć, takimi jak powiedzmy Furby czy ostatnio pieski Aibo. Natomiast w ciągu 20 lat wydaje się, że będziemy w stanie stworzyć na tyle bogate osobowości sztuczne, takie awatary, że będzie można z nimi w sposób ciekawy nawiązać pewien kontakt. Przede wszystkim będzie można zapytać się, to już w ciągu 10 lat, jak sądzę, powinno się stać możliwe, zapytać się takiego systemu o dowolną rzecz i system zrozumie, o co nam chodzi, zajrzy do swojej bazy wiedzy, jeśli tam nie znajdzie informacji, to poszuka tej informacji w internecie, no i odpowie nam w sensowny sposób. No i wreszcie za jakieś 30 lat to za $1000 będzie można kupić komputer o mocy mniej więcej 1000 ludzkich mózgów. Co się wówczas stanie, tego naprawdę nikt nie potrafi przewidzieć. Ale wydaje się, że no, będzie to zupełnie nowa jakość. Także za życia tego pokolenia prawdopodobnie dostrzeżemy zmiany tak szybkie i tak wielkie, o jakich się poprzednim pokoleniom nigdy nie śniło.
A czy będzie można stworzyć kiedyś taki sztuczny mózg, który będzie posiadał świadomość swojego istnienia, istnienia świata zewnętrznego?
No tak, tutaj myślę, że z pewnością. Bo problem ze świadomością jest taki, że często jest on ujmowany dosyć enigmatycznie, po prostu jest źle zdefiniowany. Gdy pomyślimy o świadomości jako o świadomości czegoś, wtedy problem zaczyna się jakby nieco upraszczać i wtedy na przykład świadomość istnienia będzie można po prostu zweryfikować poprzez stawianie sobie pewnych podpytań i odpowiedzi, czyli na przykład czy coś stoi w tym miejscu, w którym wydaje mi się, że ja jestem. Czy to coś daje się dotknąć, czy to coś reaguje na różne impulsy itd. itd. Tak więc w ten sposób świadomość różnych rzeczy daje się weryfikować i ten sposób da się ją całkiem dobrze, myślę, że w niedalekiej przyszłości zdefiniować i jakoś oprogramować.
Ale pojawienie się komputerów, pojawienie się maszyn, które będą miały własną świadomość, zrodzi zapewne wiele problemów natury etycznej. Staniemy na przykład przed takim problemem, czy taką żywą maszynę można wyłączyć lub zniszczyć, no bo skoro ma świadomość, to można założyć, że jest to jednak życie.
Będzie bardzo trudno stwierdzić, w którym momencie przekroczyliśmy ten próg i zaczynamy produkować maszyny, które są świadome. Na pewno będzie trwała bardzo długo dyskusja, tak samo jak teraz trwa dyskusja na temat tego, co znaczy, że maszyna jest inteligentna i kiedy możemy powiedzieć, że ta maszyna jest inteligentna. Kiedy maszyna będzie coraz bardziej upodabniała się do nas w tym, co robi, w tym, jak się zachowuje, będziemy coraz bardziej przesuwali pewnie tę granicę i będziemy twierdzili, że to, co maszyny robią, ciągle jeszcze nie jest jednak naszą świadomością, bo nasza świadomość troszeczkę wygląda inaczej. Tak samo jak jest z inteligencją. Chociażby ten przykład wygranej w Deep Blue z Kasparowem. Wydawało się, że gra w szachy wymaga bardzo wysokiej inteligencji, a i teraz pojawiają się głosy, że jednak gra w szachy polega na wykonywaniu pewnych bardzo skomplikowanych obliczeń, na pamiętaniu bardzo dużej ilości rozgrywek i w końcu wielu ludzi twierdzi, że gra w szachy już nie wymaga inteligencji. Dokładnie to samo będzie prawdopodobnie ze świadomością. Będzie bardzo trudno określić, to na pewno nie będzie jakiś taki punkt konkretny w przyszłości, w którym powiemy tak, od tego momentu mamy już maszynę świadomą.
W jaki zatem sposób sztuczna inteligencja może zmienić nasze życie?
Na pewno maszyny, komputery wszelakiego rodzaju, te bardziej i mniej inteligentne, będą wypierały nas coraz bardziej z codziennych czynności, które wykonujemy, z codziennych prac. Także niewątpliwie grozi nam w najbliższym czasie bezrobocie. Chociaż ja bym się tego tak bardzo nie obawiał, bo chyba to bezrobocie będzie dla nas jak najbardziej pozytywne, bo komputery większość tych rzeczy będą robiły lepiej, w związku z tym efekt pracy będzie lepszy niż gdyby to była praca człowieka, a my będziemy mieli więcej wolnego czasu, który będziemy mogli poświęcić na różnego rodzaju przyjemności, powiedzmy. I to bezrobocie, wydaje mi się, sięgnie dokładnie wszystkich dziedzin życia, włącznie z nauką, bo już dzisiaj pojawiają się systemy, które zaczynają w pewnych konkretnych zastosowaniach być lepsze niż naukowcy.
Właściwie trudno sobie wyobrazić dziedzinę życia, w której w jakiejś formie komputery nie mogłyby nas przewyższyć w tej chwili, jeśli myśleć o tym w skali 20-30 lat. No na przykład już kilka lat temu udało się za pomocą prostego programu komputerowego, naprawdę bardzo prostej kamery, stworzyć system sterujący, który przejechał przez całe Stany Zjednoczone ze średnią szybkością ponad 100 km na godzinę, co jak na Stany Zjednoczone, gdzie jest pełno ograniczeń szybkości, to jest bardzo wysoka szybkość. W dodatku jeździł na autostradach wielopasmowych, jeździł na drogach bocznych. Na dłuższą metę nie widać, dlaczego ludziom należałoby pozwolić prowadzić samochody, bo jak wiadomo, nie robią to najlepiej. Nie każdy się potrafi dobrze nauczyć prowadzić samochód. To jest jedno z tych zadań, które było bardzo trudne. Zadania ogólnie dotyczące właśnie sterowania i kontroli, analizy obrazu, to są zadania bardzo trudne, ale powoli jesteśmy w stanie i również takie problemy jakoś atakować i rozwiązywać.
Jeśli doszłoby do automatyzacji wielu zawodów, czyli pojawiłby się sztuczny tłumacz, na przykład sztuczny nauczyciel, księgowy, architekt, to jaka sfera działalności pozostanie jeszcze dla człowieka? I czy nie stanie się tak, że człowiek zostanie sprowadzony jedynie do roli konsumenta?
Znaczy, ja bym tak bardzo się nie bał tego bezrobocia. Dlaczego? Dlatego, że gdy Jan III Sobieski był pod Wiedniem, nikt nie tracił czasu na oglądanie telewizorów, prawda? Dlatego też dzisiaj wiele osób też robi telewizory, dlatego że jest takie zapotrzebowanie po prostu. W następnych latach zapotrzebowanie będzie na coś innego, na bardziej wyrafinowane, na naprawdę wyrafinowane roboty, na wyrafinowane maszyny.
Coraz więcej robotów robi te telewizory, a coraz mniej ludzi, jak popatrzeć procentowo, prawda? To tak, samo jest z samochodami.
Ale ogromna liczba osób jest zaangażowana w projektowanie tych robotów. Myślę, że do końca w najbliższych latach wszystko nie będzie łatwo do przejęcia, że tak powiem, przez komputery.
Będą lepiej projektowały następne maszyny niż ludzie.
Zresztą ale my będziemy wytyczać cele najprawdopodobniej jeszcze
przez
jakiś czas jeszcze na pewno.
Znaczy, jeśli myśleć o skali rzędu 30 lat albo więcej, to bardzo trudno powiedzieć, co się wówczas stanie rzeczywiście. Być może, że ludzie się głównie zajmą usługami, sprawianiem sobie nawzajem przyjemności, prawda, działalnością artystyczną, czy innego rodzaju.
To też będzie
rodzaju.
Mógł wykonać taki inteligentny robot.
No, bez wątpienia, roboty będą coraz bardziej, zresztą już w tej chwili widać, co się dzieje ogólnie, nie, może nie z robotami, ale z komputerami w rozrywce, prawda? Amerykańscy aktorzy czują się zagrożeni tym, że sztuczne, graficzne reprezentacje tych aktorów zabierają im pracę. Już był jeden protest Związku Zawodowego Aktorów, że użycie w którymś tam filmie sztucznej osobowości, takiej właśnie dorysowywanej do filmu, to zabiera miejsce pracy aktorowi. Ale co to spowoduje? Wydaje mi się, że podobnie jak w muzyce swego czasu, kiedy pojawiły się syntezery, to zawodowe związki muzyków strasznie protestowały, mówiąc, że oto teraz przychodzi jeden gość i sam na syntezerze robi tyle, co poprzednio cała grupa, prawda? Potem się nagle okazało, że dzięki temu, że takie są możliwości, to różne firmy, które normalnie by nie zamówiły dla swoich potrzeb muzyki, zaczynają zamawiać tą muzykę i się nagle okazało, że liczba możliwych zastosowań czy wykorzystywań tego typu urządzeń jak syntezery strasznie wzrosła, w związku z tym zaczęto tworzyć dużo nowej muzyki w dziedzinach, gdzie poprzednio po prostu nie stać byłoby zamawiających na to, żeby zamówić u profesjonalistów, prawda, u jakichś grup muzycznych sobie specjalnie do swoich celów jakiś podkład muzyczny. Wydaje się, że tego typu rozwinięcie różnych metod, również komputerowych, a w szczególności metod sztucznej inteligencji, może doprowadzić do ogromnej różnorodności zastosowań, którą trudno nam sobie w tej chwili w ogóle uzmysłowić, prawda? Do czego ludzie zaczną stosować takie metody i w jaki sposób zaczną tworzyć rzeczy na potrzeby lokalnych społeczności, na potrzeby specjalnych grup zainteresowań na przykład. Kiedy się pojawią już te klocki, z których będziemy mogli spokojnie budować różne systemy inteligentne, bez specjalnego wysiłku, tak jak teraz możemy budować różne programy do bardziej prozaicznych celów, to wydaje mi się, okaże się nagle, że jest mnóstwo różnych ciekawych zainteresowań, które ludzie zaczną za pomocą takich klocków robić.
Oczywiście, które dzisiaj bardzo trudno jest przewidzieć.
To jest też chyba nasza zaleta, czy nasza szansa, dlatego że jeśli pomyślimy o tych gatunkach, które nie zmieniały się szybko, nie były w stanie się szybko przystosować, były bardzo stabilne, takie jak dinozaury, no to one przy byle zmianie pogody, na przykład klimatu, powymierały. Ludzie tymczasem, pomimo tego, że czasami wydaje się nam, że to są trudne czasy, zbyt szybko się wszystko zmienia, zbyt wiele się trzeba uczyć, ludzie potrafią się do tego przystosować. Ludzie dzięki temu potrafią opanować coraz nowsze środowiska i robić coraz to odmienne rzeczy, prawda? Niektórzy socjolodzy uważają, że stabilność jest tą wartością, którą należałoby chronić, że należy doprowadzić do stabilnych społeczeństw, ale wszystkie stabilne społeczeństwa, jakie znamy z historii, takie jak egipskie, przy byle zakłóceniach zewnętrznych po prostu upadły, cywilizacje całe upadły. W tej chwili może najbardziej niestabilne społeczeństwo, jakim jest społeczeństwo amerykańskie, najlepiej się rozwija, prawda? Wydaje się, że właśnie niestabilność jest pewną wartością, jeśli nie wprowadzi się w nią zbyt dużych niestabilności, które mogą prowadzić do katastrofy.
Tylko jakie są gwarancje, że z tej mocno zaawansowanej technologii nie będzie korzystać jedynie wąska grupa ludzi, bo do tej pory podczas tej naszej rozmowy zakładaliśmy, że jednak ten sztuczny mózg, ta sztuczna inteligencja jest dostępna dla dużych mas ludzi.
Wydaje mi się, że monopol na tego typu wiedzę nie będzie istniał. To będzie po prostu w pewnym sensie dobro wspólne, czyli tak jak do tej pory artykuły naukowe były w pewnym sensie dobrym wspólnym, tak i do tej pory będzie, tak więc nie tylko parę osób będzie mogło zbudować takie maszyny, ale praktycznie gros społeczeństwa. Tym samym każdy, kogo będzie stać na, powiedzmy, odpowiednio szybki komputer, będzie posiadał odpowiednią wiedzę, będzie mógł zrobić sobie takie coś.
Pytanie, czy będzie taka wola polityczna, bo jednak posiadanie takiej maszyny daje, jak myślę, wymierne możliwości zdobywania pieniędzy i nie każdy będzie tak chętnie chciał się pozbyć dostępu do tych inteligentnych robotów.
Marek Chłoński napisał taką ładną książkę pisane z listy z Doliny Krzemowej, zdaje się ona się nazywa, i tam wspomina, jak to raz pojechał na taką wysepkę w Indonezji, zupełnie zapadła część świata, i tam mieszkał jakiegoś gościa, który wynajmował różne pokoje. No i ten człowiek chciał, żeby mu następnym razem, jak przyjedzie, to przywiózł komputer. Dlatego, że dzięki temu on będzie mógł łatwiej załatwiać podatki i całą buchalterię, będzie miał więcej czasu. Więc okazuje się, że nawet w zupełnie zapadłych kątkach Ziemi ludzie korzystają w tej chwili z komputerów. Technologia ta stała się stosunkowo tania. Jeśli popatrzeć, gdzie elektronika trafia, to ona naprawdę trafia w zupełnie również biedne zakątki świata. Bez wątpienia taka super sztuczna inteligencja na początku dużo kosztuje, ale jak już się nauczymy pewne rzeczy robić, to również będziemy w stanie w miarę tanio sprzedawać i oprogramowanie, i całe systemy, które będą takie elementy w sobie zawierać.
Na pewno najtrudniejszy będzie, właściwie jest, ten okres przejściowy, bo teraz właściwie w takim okresie się znajdujemy, kiedy moc obliczeniowa jeszcze jest atrybutem tych, którzy mają władzę, mają pieniądze. Ale moc obliczeniowa maszyn, które się produkuje, wzrasta tak szybko, że już niedługo myślę, że przestanie to być problemem. Podobnie jak i dostęp do informacji, który tutaj wydaje mi się zmierza w bardzo dobrym kierunku, na przykład internet. Jednak tam zasady dostępu do informacji są takie, że właściwie każdy może wyszukać informacje cenne dla siebie. Każdy ma równoprawny dostęp. I dokładnie tak samo będzie z dostępem do mocy obliczeniowej i w związku z tym po tym okresie przejściowym, kiedy już moc obliczeniowa będzie tak duża, że wyprze większość zastosowań ludzkich mocy, to przestanie to być w sposób naturalny problemem. Podobnie jak ten problem bezrobocia. On będzie się pojawiał też tylko w okresie przejściowym, bo niektórzy ludzie będą tracili wcześniej pracę, inni troszkę później. I tutaj będą powstawały pewne nierówności, które będą wielu ludzi bolały. Ale za jakiś czas prawie że wszystkie prace, które my wykonujemy, będą lepiej wykonywane przez komputery i to nas wszystkich pewnie znowu pogodzi.
W jaki sposób człowiek będzie w stanie kontrolować sztuczną inteligencję, skoro będzie ona znacznie przekraczała możliwości człowieka? Pierwsze prawo robotyki Asimowa, mówiące o tym, że robot nie może wyrządzić szkody człowiekowi, może przecież okazać się jedynie pobożnym życzeniem.
To bez wątpienia jest dość dziwaczne prawo, muszę powiedzieć, bo każdy program może, nie wiem, przestać poprawnie działać. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że człowiek drugiemu człowiekowi nie może, ale czasami krzywdy wyrządzić, prawda? Ale czasami coś mu się w mózgu przestawi i może wyrządzić dużą krzywdę. Oczywiście jest rzeczą możliwą, że z różnych względów, albo programy źle wykorzystywane tego rodzaju, albo takie, które nie działają poprawnie, zaczął robić głupie rzeczy. No człowiek zawsze może wyciągnąć wtyczkę, można powiedzieć tak. Ale na dłuższą metę, jeśli znowu myślimy o rozwoju sztucznej inteligencji w granicach 20-30 lat, bardzo trudno powiedzieć, co takie systemy będą mogły zrobić i co by to znaczyło, że my je kontrolujemy. Prawda? One bez wątpienia będą nabierać coraz większej autonomii, tworząc sobie coraz bardziej złożone wyobrażenia o świecie czy reprezentacje wewnętrzne i rozumując w oparciu o te swoje reprezentacje wewnętrzne. Także do jakich wniosków dojdą, to tego nie możemy specjalnie kontrolować. Natomiast obawa, jaką mamy przed robotami czy systemami sztucznej inteligencji, wynika raczej z obawy takiej atawistycznej przed dzikimi zwierzętami, przed innymi ludźmi. Wszystkie organizmy biologiczne muszą, żeby przeżyć, zawłaszczyć jakieś terytorium, prawda? Muszą opanować pewne terytorium. Czegoś takiego wydaje się, że ani roboty, ani takie systemy sztucznej inteligencji mieć nie będą. One nie będą miały mózgów takich jak my. To nie będą sztuczne mózgi typu ludzkiego. I w związku z tym idea taka, że one będą chciały posiadać, zawłaszczyć, zniszczyć, wydaje mi się zupełnie bez sensu. Jest raczej tak, że to będą systemy, które rozwijając sobie te coraz bardziej złożone reprezentacje wewnętrzne, będą w stanie między innymi tworzyć sobie pewne obiekty i badać relacje pomiędzy tymi obiektami, które wykraczają poza nasze trzy wymiary, poza naszą wyobraźnię. I w związku z tym staną się nam bardzo trudno dostępne. Będzie nam trudno sobie wyobrazić, co te systemy naprawdę tam znajdują, co jest dla nich ciekawe, jakiego rodzaju relacje w takich wielowymiarowych przestrzeniach. Także ja raczej widzę rozwój tego typu systemów no, w stronę przekraczającą nasze zdolności poznawcze w dalekiej granicy jakiejś, a nie w stronę systemów, które chcą zawładnąć nad światem. No, nie wyobrażam sobie programu komputerowego, który by chciał, no chyba, że jakiś szalony wojskowy zaprogramuje sobie program taki, żeby coś niszczyć, prawda? No to w tej chwili już może zrobić, to do tego nie trzeba sztucznej inteligencji. Wystarczy jeden szalony człowiek z dostatecznie dużym arsenałem broni.
Na pewno znajdą się w przyszłości takie przypadki jakichś szaleńców, którzy będą chcieli wykorzystać komputery po to, aby zrobić komuś krzywdę, aby zdobyć władzę, aby odegrać się na kimś, kto tej osobie wcześniej zawinił. Ale będą też na pewno rozwijane systemy, które będą nas broniły przed takimi możliwościami. Tak jak dzisiaj mamy wirusy komputerowe, jest wielu ludzi, którzy świadomie piszą programy po to, żeby wyrządzać innym krzywdę. Ale mamy też programy antywirusowe, które tworzone są po to, żeby nas chronić przed tymi niepoprawnymi zastosowaniami komputerów.
Ale już wiemy, że komputery uczą się rozpoznawać emocje, uczą się wyrażać te emocje, być może tym emocjom będą też same podlegać. I co wówczas?
Ale to nie może być główny cel rozwoju komputeryzacji i myślę, że nie będzie, bo będziemy bardziej ukierunkowywali sztuczną inteligencję tam, gdzie ona może wykonywać zadania, konkretne zadania, lepiej niż my jesteśmy w stanie to wykonać. A samo modelowanie inteligencji i świadomości dla posiadania tworu, który będzie maksymalnie podobny do nas z naszymi słabościami, wydaje mi się, że raczej nie ma sensu i podejrzewam, że rozwój nauki pójdzie w nieco innym kierunku.
To pewnie będzie jednak margines, prawda? Ale to nie jest pomijalny margines, bo już w tej chwili jedna z uczelni amerykańskich powołała sobie Instytut Psychologii Maszyn. Ze względu na to, że coraz bardziej złożone zachowania, jakie udaje się nam wytworzyć w sztucznych systemach, wymagają pewnych analiz czy metaanaliz takich i stąd ta idea psychologii maszyn. Ja jestem w stanie sobie całkiem dobrze wyobrazić, że rzeczywiście stworzymy systemy, które będą wykazywać różne reakcje emocjonalne i że te systemy, podobnie jak ludzie, mogą czasami w niewłaściwy sposób te reakcje interpretować i czerpać przyjemność z niszczenia różnych rzeczy. No, na to trzeba uważać. Na szczęście to jest dużo łatwiej opanować niż w przypadku człowieka. Prawda? Łatwiej jest zmodyfikować system sztuczny niż nauczyć człowieka innych form zachowań. Prawda? To jest trudne i długotrwałe.
Przed chwilą mówiliśmy o tym, czy sztuczna inteligencja nie będzie w stanie zagrozić człowiekowi, ale odwróćmy na moment sytuację. Czy nie zdarzy się tak, że to człowiek zwróci się w pewnym momencie przeciwko temu, co sam wytworzył? Bo jak wiemy, w końcu człowiekowi brak jest tolerancji dla własnego gatunku. Dlaczego miałby zaakceptować inteligentną maszynę, która wielu osobom może na dodatek zabierać przestrzeń życiową?
No, myśli pan o czymś takim jak ruch, który można by nazwać neoludycznym. O ile pamiętam, było tak, że kiedy zaczęła się rewolucja przemysłowa i kiedy maszyny zaczęły odbierać pracę ludziom, wówczas pojawił się taki gość, to było w Anglii, którego nazywano Lud. I on się stał niejako symbolem, czy też przywódcą sprzeciwu wobec wprowadzania uprzemysłowienia i maszyn. No, bez wątpienia coś takiego możemy sobie wyobrazić. Niektórzy futurolodzy przewidują, że w miarę postępującego bezrobocia taki ruch się może rozwinąć, taki ruch neoludyczny. Ludzi, którzy będą bardzo mocno przeciwko wprowadzaniu maszyn. Wydaje mi się jednak, że to chyba jest mało realne. Za dużo pieniędzy jest w każdym nowym zastosowaniu, prawda? Każdy nowy program, który się daje powszechnie sprzedać, bo ludzie są chętni, żeby coś takiego kupić. Każdy robot kuchenny, czy automatyczny odkurzacz na przykład, prawda? Systemy, które wymagają naprawdę dużo inteligencji, żeby wyrobić sobie pewien obraz pokoju, rozpoznać przedmioty, które wolno wciągnąć, które nie wolno wciągnąć, które trzeba omijać. Tego typu zachowania wymagają naprawdę bardzo złożonych systemów sztucznej inteligencji i orientacji przestrzennej i analizy obrazu, które dochodzi z kamer. Otóż no, takie systemy na pewno powitamy z radością. Systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy samochodem czy wszelkiego innego rodzaju pojazdami też powitamy z radością. Systemy, które pozwolą nam automatycznie składać zamówienia poprzez internet, tak że będziemy mogli mówić do mikrofonu, prawda? System się do nas uśmiechnie, czy awatar stojący po stronie firmy się do nas uśmiechnie, zapisze zamówienie, potwierdzi i tak dalej. No też nie będziemy się tym specjalnie martwić. W zasadzie nie widzę specjalnie takich zagrożeń w tej chwili, chociaż można sobie pewnie wyobrazić.
W audycji wystąpili profesor Włodzisław Duch, Norbert Jankowski i Krzysztof Grąbczewski z Katedry Metod Komputerowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Tomasz Szlendak z Instytutu Socjologii Toruńskiego UMK. Muzyka, Kitaro i Łukasz Solecki. Thank you.